Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na przedostatnich już zajęciach w ramach Akademii Kina Światowego w tym semestrze. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić Państwu profesora Mirosława Przylipiaka z Uniwersytetu Gdańskiego, znakomitego filmoznawcę, autora wielu opracowań zarówno z zakresu teorii, jak i historii filmu. Przypuszczam, że część z Państwa zna książkę profesora pod tytułem Kino stylu zerowego. A przynajmniej taką mam nadzieję, bo często właśnie warto przygodę z kinem zacząć od tej pozycji. Pierwsze wydanie to jeszcze lata 90., natomiast stosunkowo niedawno ukazało się nowe wydanie w 2017 roku, uaktualnione, poszerzone, zatytułowane Kino stylu zerowego 20 lat później. Inną książką, o której chciałabym wspomnieć, jest Poetyka kina dokumentalnego z 2000 roku. W moim przekonaniu takie najlepsze, najbardziej przenikliwe opracowanie dotyczące kina dokumentalnego. Natomiast w kontekście dzisiejszych zajęć należy koniecznie powiedzieć o aż trzytomowym opracowaniu poświęconym kinu bezpośredniemu. Wszystkie trzy tomy wydane w wydawnictwie Słowo, Obraz, Terytoria. Pierwszy tom to Kino bezpośrednie 1960-63. Drugi tom Kino bezpośrednie 63-70, Czas autorów. I trzecie Kino bezpośrednie, właśnie ten sam okres 63-70, Między obserwacją a ideologią. I może tutaj jeszcze dodam, że my za tydzień będziemy rozmawiali o kinie kontestacji, skupiając się przede wszystkim na filmie fabularnym. Natomiast dzisiaj myślę, że między innymi będzie okazja porozmawiać o tym, jak wyglądał ten obraz amerykańskiej kontestacji lat 60. w kinie dokumentalnym i właśnie w filmach kina bezpośredniego. Proszę Państwa, ten prezentowany dzisiaj film jest dosyć długi, Piękny maj, ale mimo to gorąco zachęcam do tego, żeby jeszcze z nami po projekcji na chwilkę zostać. Będzie okazja, żeby zadać kilka pytań profesorowi. A teraz już zapraszam na wykład.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, rzeczywiście jest tak, że ja dosyć długo się zajmowałem latami 60. w kontekście dokumentalizmu amerykańskiego, co prawda, co nie jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, ale te rzeczy się wiążą, ponieważ podglebiem zarówno dzisiejszego filmu, jak i tych rzeczy, którymi się tak bezpośrednio długo zajmowałem, no jest dekada lat 60., więc Państwo pozwolicie, że zacznę od tej zupełnie niezwykłej, fascynującej dekady lat 60., która właściwie można powiedzieć, że ustawiła klimat społeczno-polityczny no, na dobre 50 lat, tak myślę. Jeżeli w tej chwili odczuwamy takie silne turbulencje w sferze polityki światowej, to można między innymi je interpretować jako ten moment, w którym ten zespół wartości, które lata 60. ustanowiły, zaczyna być podważany, kwestionowany i w tym sensie możemy powiedzieć, że właściwie w tej chwili na naszych oczach ta dekada lat 60. pojmowana symbolicznie się kończy. Natomiast dzisiaj chciałbym w kontekście filmowym, w kontekście kina dokumentalnego mówić o tym momencie, w którym się ona zaczęła. Powiem kilka takich rzeczy najbardziej zasadniczych, jeżeli Państwo je znacie, to z góry przepraszam, ale ponieważ nie wiem i pewnie też to różnie bywa, więc pozwólcie Państwu, że o tych rzeczach najbardziej, takich faktach najbardziej podstawowych powiem. Mianowicie dekada lat 60. z punktu widzenia społeczno-politycznego jest nazywana często dekadą protestu. I tak bardzo schematycznie ujmując, z kolei na przykład w kontekście amerykańskim od dekady lat 50., czyli poprzedzającej dekadzie, nazywa się dekadą milczenia. Nie dlatego, żeby w latach 50. się nie działo wiele ważnych, interesujących rzeczy, ale dekada lat 50. generalnie rzecz biorąc nie znamionowała się znaczącymi aktami społecznego niezadowolenia, protestu. Tak z dzisiejszego punktu widzenia historycy mówią o tym, że dekada lat 50. to jeszcze jest ten okres, w którym społeczeństwa dochodzą do siebie po traumie II wojny światowej. Natomiast dekada lat 60. jest już tym momentem, w którym nowe pokolenia tak naprawdę nabierają własnej i nowej dynamiki. I tutaj właśnie mówię o tych nowych pokoleniach, ponieważ niezwykle ważnym składnikiem dekady lat 60. jest pojawienie się na arenie społecznej tego, co znowu w kontekście amerykańskim się nazywa pokoleniem baby boomers, tak? Czyli tego potężnego wyżu demograficznego, który nastąpił zaraz po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych. I ci ludzie urodzeni w drugiej połowie lat 40. wchodzą w dojrzałe życie jako młodzi dorośli, gdzieś tak mniej więcej plus minus od połowy lat 60. i w znacznym stopniu mówię o tym w kontekście amerykańskim, ale to się dzieje właściwie na całym świecie i w znacznym stopniu ta dynamika konfliktu pomiędzy starymi strukturami utrwalonymi jeszcze właściwie z czasów przedwojennych, a zupełnie nowym pokoleniem wyznacza to, co się dzieje i wyznacza tą dekadę protestu. Mówię dekada protestu, ale równie dobrze można by przez analogię powiedzieć o dekadzie o wiośnie młodych ludów, tak nawiązując do wiosny ludów z wieku XIX, z roku 1848. Znowu mamy do czynienia z wiosną ludów, tyle że z wiosną młodych ludów. Mianowicie taką rzeczą bardzo zastanawiającą i właściwie do dzisiaj prowokującą do rozmaitych pytań jest to, że w drugiej połowie lat 60. właściwie cały świat ogarnia taki nastrój rewolucyjnego wrzenia w różnych krajach, w różnych kontekstach, z różnych powodów, ale w bardzo podobnych formach wyrazu. Tak? Kilka faktów i dat, żeby to zilustrować. Tak? Stany Zjednoczone w drugiej połowie lat 60. są właściwie na skraju rewolucji społecznej. Takie rozrywane potężnymi napięciami społecznymi na co najmniej trzech polach, a nawet więcej. Tak? Czyli to jest po pierwsze pole walki o ruchów obywatelskich, czyli tak naprawdę praw ludności afroamerykańskiej początkowo, ale później także aktywizują się inne mniejszości rasowe wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Po drugie jest to bunt na tle wojny w Wietnamie. Po trzecie jest to bardzo silny ruch kontrkulturowy, który do naszych czasów przetrwał jako ruch hippisu, proponujący zupełnie, odrzucający całkowicie system wartości tego oficjalnego społeczeństwa i proponujący swój własny system wartości. Do tego dochodzą pobudzone wówczas ruchy ekologiczne, do tego dochodzą pod koniec dekady objawiające się ruchy mniejszości seksualnych. Także rzeczywiście Stany Zjednoczone drugiej połowy lat 60. to jest taki wrzący tygiel z mnóstwem starć, strajków, demonstracji, zamachów bombowych. Czytałem takie dane dla zobrazowania tego, że w roku 1968-1969 w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono 40 tysięcy zamachów bombowych. No jak gdyby symbolem tej przemocy, która towarzyszy tej potężnej walce, są oczywiście zabójstwa polityczne, których kulminacją jest rok 1968 i zabicie w ciągu kilku miesięcy przywódcy czarnoskórej ludności Martina Luthera Kinga i kandydata na urząd prezydenta Roberta Kennedy'ego. Więc to są Stany Zjednoczone. We Francji, o której będziemy mówili więcej, jest potężny ruch majowy, tak, czyli paryski maj 68 roku, w którym cała Francja właściwie na miesiąc zamiera. Paryż przecinają barykady i właśnie znowu jest ten nastrój rewolucyjnego wrzenia. Na innym kontynencie, w Meksyku, mamy w 68 roku znowu potężne zamieszki na tle studenckich, których kulminacją są starcia na centralnym placu w stolicy Meksyku. W efekcie ginie około 300 osób. W naszej części Europy mamy w 68 roku kulminację co najmniej dwóch bardzo znaczących takich ruchów protestu, tak, czyli tak zwanego polskiego marca 68 roku i czechosłowackiej praskiej wiosny, która zostaje zakończona interwencją wojskową w roku 68. W zupełnie innym kontekście w Chinach, Chinach w 1968 roku mamy do czynienia z kulminacją tamtejszej rewolucji sterowanej przez państwo, ale również w gruncie rzeczy polegającej na tym, że następuje próba całkowitego zburzenia struktury społecznej. W Niemczech też bardzo silne napięcia prowadzą między innymi do zabicia przywódcy ruchu studenckiego Rudiego Duczkego, prawda, i w efekcie tej bardzo silnej konfrontacji ruchów społecznych, głównie studenckich, z państwem powstaje terroryzm niemiecki lat 60., 70. z takimi znanymi epizodami jak frakcja Czerwonej Armii. To samo we Włoszech, prawda, gdzie terroryzm włoski lat 70. jest wynikiem konfliktu pomiędzy strukturą państwową a społeczeństwem pod koniec lat 60. I można by jeszcze wymieniać, tak, bo na tym się nie kończy. Czyli w różnych krajach, w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach pojawia się to samo, tak? Czyli bardzo silne napięcia społeczne, których wyrazem są strajki, bunty, manifestacje, starcia strukturą państwową. Każdy z tych przypadków, jak mówię, jest troszeczkę inny, jak wejść w niego głęboko. Tak? Inne są motywacje polskich studentów w 1968 roku domagających się liberalizacji reguł życia społecznego, a tak najbardziej dosłownie protestujący przeciwko zdjęciu dziadów Dejmka. Inne są motywacje paryskich studentów, którzy pod hasłami bardzo często lewicowymi Mao Tse-tunga demonstrują przeciwko tamtejszemu aparatowi władzy. Ale jedno jest to samo, jedno wspólne. Mianowicie wspólne jest to, że następuje właśnie potężne obudzenie tego, no, młodzieży, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc tego pokolenia, które albo się urodziło po wojnie, albo się urodziło w ostatnich dniach wojny i dorastało już w okresie powojennym, formowało swoją świadomą tożsamość w okresie powojennym. I te wszystkie bunty w rozmaitych miejscach świata, one są skierowane przeciwko skostniałej strukturze społecznej, która w tym momencie panuje i która tak naprawdę jest jakby pozostałością jeszcze okresu przedwojennego. W pewnym kontekście, w niektórych co najmniej obszarach, ten bunt przedstawia się, można przedstawiać jako bunt, no, o francuskim kontekście powiem. We francuskim kontekście pojawiła się taka fraza dzieci Marksa i Coca-Coli, tak? Czyli młode pokolenie studentów, dzieci Marksa i Coca-Coli, czyli jak gdyby połączenia lewicowej ideologii z kapitalistyczną strukturą produkcyjną, tak można powiedzieć, jeżeli Coca-Cola byłaby symbolem kapitalizmu. W pewnym kontekście w bogatych krajach zachodnich podłożem tego buntu jest coś, co wówczas bywa nazywane, za książką bardzo poważonego ekonomistu ówczesnego, dekadą obfitości. Tak? Mianowicie, i zresztą o tym się mówi także w tym filmie, bo ten film jest fotografią w rozmaitych takich punktowych miejscach bardzo wielu ważnych zagadnień właśnie takich z zakresu takiej fotografii epoki. Mianowicie społeczeństwo obfitości, społeczeństwo niedoboru, niedostatku. W tym filmie mówi się w pewnym momencie, że właściwie żeśmy pokonali niedobór. To jest taki fenomen właściwie na skalę historyczną, ponieważ musimy sobie uświadomić, że ludzkość przez całe wieki, przez całe tysiąclecia funkcjonowała w warunkach niedoboru, tak? Czyli troską większości ludzi poza warstwami, no, uprzywilejowanymi, no, było przeżycie do jutra po prostu, nie wiem, nakarmienie siebie, nakarmienie swoich dzieci, jakby zadbanie o podstawowe bezpieczeństwo. I to się zmienia na skutek rozwoju przemysłowego, który nastąpił po II wojnie światowej. W społeczeństwach, tych zamożnych społeczeństwach zachodnich, właściwie przestaje na szeroką skalę, nie mówię, że w ogóle całkowicie przestaje, ale na szeroką skalę przestaje istnieć właśnie ten problem niedoboru. Właściwie każdy ma zapewnione to minimum bezpieczeństwa życiowego i socjalnego. W związku z tym, jeżeli na przykład patrzymy na francuskie filmy z początku lat 60. fabularne, na przykład filmy Godarda, to tam jest mnóstwo bardzo zresztą takich fajnych, dobrze się oglądających scen, które się dzieją w kawiarni. Młodzi ludzie siedzą, rozmawiają w kawiarni. Jak się to porówna z francuskimi filmami z lat 30., to jest różnica potężna. W latach 30. po prostu na filmach ludzie nie przesiedywali w kawiarni, bo musieli walczyć o byt, tak. A tutaj oni siedzą, rozmawiają w tej kawiarni i z tych kawiarnianych rozmów rodzi się właśnie ten duch sprzeciwu. Tym bardziej, że niezwykle ważną rzeczą, która jest odnotowywana przez socjologów w różnych krajach pod koniec lat 50. i na początku lat 60. jest to, że ta młodzież funkcjonuje w oparciu o inny system wartości. Taka bardzo znana rzecz dotycząca francuskiej nowej fali, bo tak powoli się zbliżamy do kina. Bardzo ważnym elementem kina lat 60. jest francuska nowa fala i ona się zaczyna od zjawiska socjologicznego, jakim jest ankieta przeprowadzona w pewnym bardzo renomowanym piśmie francuskim pod koniec lat 60. właśnie badająca system wartości młodych ludzi. I nagle się okazuje, że do głosu dochodzi pokolenie, które ma zupełnie inny system wartości niż pokolenie poprzednie. Jeżeli by tak w jednym zdaniu powiedzieć, na czym polega ta odmienność, to można powiedzieć, że rodzi się pokolenie hołdujące wartościom indywidualistycznym, odchodzi pokolenie, które hołdowało wartościom kolektywistycznym, takim jak patriotyzm, jak prymat interesu narodu czy interesu państwa nad interesem jednostki, jak postrzeganie jednostek ludzi samych przez siebie jako właśnie osób, które mają pewne zobowiązania w stosunku do szerszej zbiorowości. To odchodzi, tak? To należy do tej przeszłości, która nie jest dobrze postrzegana, zwłaszcza w kontekście francuskim nie jest dobrze postrzegana, ponieważ to pokolenie nowofalowe początku lat 60. ma bardzo silny kompleks bycia zdradzonymi przez ojców i to zresztą się powszechnie dzisiaj pisze w socjologii francuskiej. W związku z tym oni są opozycyjni w stosunku do tych wartości właśnie zbiorowych, abstrakcyjnych, tak jak oni to mówią, narodu, państwa, obowiązku zbiorowego, natomiast kładą nacisk na swoje życie prywatne, tak? Czyli definiują swój system wartości w ten sposób, żeby jak gdyby mieć rozmaicie pojmowaną, ale jednak przede wszystkim satysfakcję ze swojego własnego indywidualnego życia, a nie z siebie w kontekście szerszym. Może tyle wystarczy, tak, jeżeli chodzi o to tło ogólnokulturowe. I to wrzenie przekłada się na bardzo ciekawy ruch w historii kina. Dekada lat 60. jest bardzo ciekawa kinowo, zwłaszcza w Europie. Tak? W Europie mamy do czynienia z taką erupcją kina artystycznego opartego o koncepcję autora, wywodzącą się z ruchu polityki autorskiej, ale o tym mam nadzieję, że Państwo mówiliście przy innej okazji. Mianowicie lata 60. z kolei, tak jak lata 60. socjologicznie się nazywa dekadą protestu, tak w kinie lata 60. nazywa się dekadą autorów, zwłaszcza w historii kina europejskiego i nawet wyszła w Polsce książka Andrzeja Wernera pod tytułem Dekada autorów. Mianowicie takie nazwiska, które przez długie lata były synonimem najwyższego poziomu sztuki filmowej, właśnie kina jako sztuki, kina artystycznego, takie nazwiska jak Bergman, czy Fellini, czy Antonioni, czy Visconti, czy Tarkowski, czy Godard, czy Truffaut i tam można by jeszcze wymieniać, czy Miklós Jancsó z naszej strony, czy Andrzej Wajda także, bo był zaliczany do tego kręgu. No więc to są postacie, które właśnie proponują nową formułę kina, właśnie kina o wysokich ambicjach artystycznych, o wysokich ambicjach takiej diagnozy, bądź to indywidualnej, bądź psychologicznej, bądź społecznej. I w oparciu o to rusza koło zamachowe właśnie kinofilii, można powiedzieć, tak? Czyli tak jak do tego momentu można powiedzieć, że kino artystyczne oczywiście miało swoje nisze, ale nie było znaczącym zjawiskiem w sensie kultury masowej czy rynkowym, tak właśnie w latach 60. rusza koło zamachowe kina artystycznego promowanego w oparciu o autorów, to znaczy po prostu, że pojawia się duża widownia, która przestaje chodzić na gatunki filmowe albo nie tylko na gatunki filmowe, która nie kieruje się do kina na podstawie nazwiska gwiazdy, a zaczyna chodzić do kina właśnie na reżyserów filmowych, którzy są gwarantami wysokiego poziomu artystycznego i myślowego poszczególnych filmów. Jak mówię, głównie kino europejskie, ale także i oczywiście kino amerykańskie, które pod koniec dekad lat 60. bardzo ewidentny sposób się inspiruje kinem europejskim, także i inne nowe fale, nowa fala japońska, tak, z Nagiszu Oshimą na przykład w tym samym czasie, tak, jako właśnie w rozmaitych miejscach świata znowu to promieniowanie kina europejskiego jest bardzo wyraźnie widoczne. I odpryskiem tego fermentu, zarówno społeczno-politycznego, jak i towarzyszącego mu fermentu na obszarze sztuki filmowej, jest to, co się dzieje w kinie dokumentalnym. Odpryskiem w tym sensie, że oczywiście tematycznie filmy dokumentalne siłą rzeczy odbijają to wrzenie społeczno-polityczne, które się dzieje na ulicach, ale zarazem istnieje tutaj pewien rys specyficzny dla kina dokumentalnego, którego podłoże ma charakter technologiczny. Mianowicie dopiero w latach 60., na początku lat 60. pojawia się kino dokumentalne mniej lub bardziej takie, jakim go dzisiaj znamy. To kino dokumentalne, jakie my dzisiaj odczuwamy, jakie definiujemy jako kino dokumentalne, to jest konsekwencja lat 60. Ono się narodziło w latach 60. Kino dokumentalne przed latami 60. wyglądało inaczej i prawdę powiedziawszy, prowadząc zajęcia z historii kina dokumentalnego, czasami miewam dyskusje ze studentami właśnie na temat tego, czy to, co przed latami 60. było nazywane kinem dokumentalnym, naprawdę jest kinem dokumentalnym w naszym pojmowaniu. Na czym polega różnica? Różnica taka, jak gdyby jednym zdaniem to określając, polega, jednym zdaniem się nie da, tak, ale powiem to jedno zdanie, zaraz rozwinę. Mianowicie polega na obecności dźwięku, jeżeli mam powiedzieć to jedno zdanie. Mianowicie dźwięk do kina wchodził co najmniej kilka razy, tak, już prawda, w 1914 roku chyba Karol Iżykowski napisał artykuł o kinie dźwiękowym i tak dalej i tym podobne, ale wszyscy wiemy, że tą granicą, tym momentem wprowadzenia dźwięku do kina masowego jest rok 1928 i to jest prawda. Ale to jest prowadzenie dźwięku generalnie rzecz biorąc do kina fabularnego, ponieważ nagrywanie dźwięku i realizacja filmu dźwiękowego wymagała bardzo sterylnych warunków technicznych, tak, czyli musiały być potężne kamery, które ważyły tam po kilkaset kilo, obudowane dźwiękoszczelnymi osłonami, musiały być specjalne stanowiska do rejestracji dźwięku, musiały być specjalne sposoby radzenia sobie z głośną aparaturą oświetleniową i tak dalej i tym podobne. W związku z tym kino dźwiękowe w pełnym znaczeniu tego słowa, czyli kino tak zwane talkies, tak, czyli takie, które zapewnia synchronizację dźwięku z obrazem, ono się pojawia w roku 28. Natomiast filmy dokumentalne są takimi, bym powiedział, w połowie tylko dźwiękowymi. Większość filmów dokumentalnych z lat 30. i 40. to są filmy, które co prawda mają ścieżkę dźwiękową, ale nie mają bezpośredniej synchronizacji dźwięku z obrazem dokonywanej na planie filmowym. Czyli ta ścieżka dźwiękowa z filmów dokumentalnych z lat 30. i 40. to jest zazwyczaj komentarz, który nie wymaga synchronizacji i zazwyczaj podkład muzyczny. I króciutkie fragmenty pewnych efektów dźwiękowych albo czasami nawet powiedzianych jakichś słów, które są synchronizowane. To jest taki generalny obraz kina dokumentalnego tego okresu, od którego są wyjątki. Na przykład wyjątkiem są niektóre filmy niemieckie z takim najbardziej wyrazistym przykładem Triumfu Woli Leni Riefenstahl, który właściwie jest w 100% synchronizowany, no ale to jest osobny przypadek, także wynikający z potężnych funduszy, które realizatorka miała na ten film. Także generalnie rzecz biorąc, kino dokumentalne lat 30., 40., 50. to jest kino, które nie rejestruje w swojej masie, że tak powiem, nie polega na tym, że kamera rejestruje dźwiękowy i obrazowy wyraz tego, obraz tego, co się dzieje w rzeczywistości, ponieważ nie ma takich technicznych możliwości. Dopiero pod koniec lat 60. na skutek ewolucji sprzętu filmowego w kilku zresztą rozmaitych wymiarach, obszarach, pojawia się właśnie taka możliwość, że pojawiają się lekkie, przenośne kamery zespolone z lekkimi magnetofonami, które umożliwiają po prostu wyjście na ulicę i filmowanie tego, co się na ulicy dzieje, albo wejście do mieszkania i filmowanie tego, co się dzieje w mieszkaniu, razem z dźwiękiem. Wcześniej to oczywiście też było możliwe, ale bez dźwięku i nawet bez tego dźwięku to wymagało także na przykład takiej aparatury oświetleniowej, która całkowicie niszczyła spontaniczność całej akcji. Miniaturyzacja sprzętu dźwiękowego, miniaturyzacja sprzętu obrazowego, miniaturyzacja i znaczna poprawa parametrów sprzętu oświetleniowego, podniesienie czułości taśmy filmowej, te wszystkie można powiedzieć wynalazki czy udoskonalenia z zakresu technologii filmowej sprawiły to, że na początku lat 60. właśnie staje się możliwe to, co wówczas wprawia komentatorów w zachwyt, tak, i dla nas są to dzisiaj normalne rzeczy, więc musimy tworzyć sobie taki pewien dystans, żeby zrozumieć ten zachwyt, który bije z pism filmowych, z tekstów filmowych poświęconych kinu dokumentalnemu na początku lat 60., właśnie polegających na tym, że się zachwycają, że wow, widać ludzi, prawda, którzy mówią, tak? Kamera przenosi nas na miejsce zdarzeń, tak? Ci ludzie nie zdają sobie sprawy z obecności kamery. To były wtedy zupełnie nowe rzeczy. I w oparciu o ten wynalazek techniczny wykształciły się dwie podstawowe szkoły kina dokumentalnego, które w takim sensie mentalnym, można powiedzieć, jak się rysuje mapę kina dokumentalnego lat 60., to pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, to są właśnie te dwa nurty, które w istocie rzeczy są dwoma różnymi sposobami zagospodarowania tego samego właśnie ulepszenia sprzętu technicznego. To z jednej strony jest właśnie nurt kina bezpośredniego, o którym miałem przyjemność napisać 3 książki, jak pani Małgorzata powiedziała, i z drugiej strony ruch cinema verite, do którego zaliczany jest ten ruch, ten film, który państwo dzisiaj będziecie oglądali. Różnica pomiędzy tymi dwoma nurtami jest bardzo fundamentalna i tak naprawdę daje początek istniejącemu do dzisiaj rozróżnieniu w zakresie poetyk kina dokumentalnego. Mianowicie kino, które nazywa się kinem bezpośrednim i które wyrasta z amerykańskiego kina bezpośredniego, znaczy z amerykańskiego kina bezpośredniego wyrasta taki model dokumentalizmu, który się nazywa dokumentalizmem obserwacyjnym i który w takim jakby pierwszym przybliżeniu myślowym wydaje się, że odpowiada takiemu najbardziej potocznemu rozumieniu kina dokumentalnego. Mianowicie kino, dokumentalizm obserwacyjny polega po prostu na tym, że obserwujemy ludzi przed kamerą, tak? Jak gdyby stawiamy kamerę, ci ludzie coś tam sobie robią, kamera to rejestruje i na tym polega, krótko mówiąc, dokumentalizm obserwacyjny w takim pierwszym przybliżeniu. Propagatorami takiego sposobu filmowania byli właśnie amerykańscy twórcy z okresu kina bezpośredniego, tacy jak Leacock, czy Weisman, czy Pennebaker, czy bracia Maisel, z tych nazwisk jest dosyć dużo. I oni wytworzyli bardzo ciekawą kinematografię, moim zdaniem zresztą, prawdę powiedziawszy, ciekawszą niż francuski cinema verite, a z całą pewnością o wiele więcej interesujących filmów powstało w tym nurcie. Właśnie, ale oprócz tego ci amerykańscy filmowcy wytworzyli pewną taką, nazwijmy to, ideologię dookoła kina obserwacyjnego. Oni mianowicie mówili, że rolą filmowca jest przenieść widza w miejsce zdarzeń. Oni to robili w ewidentnej kontrze do takiego dokumentalizmu, jaki zastali, ponieważ ten dokumentalizm lat 30., 40., 50., znowu oczywiście uogólniając, to był dokumentalizm o bardzo silnej intencji perswazyjnej. Tak? Czyli jak oglądamy właśnie film dokumentalny z lat 30., 40., 50., to zwykle są to filmy z mocnym komentarzem i rolą tego komentarza, intencją tego komentarza jest przekonać widza do jakichś racji, które za tym stoją. I ci filmowcy bezpośrednio amerykańscy, jak gdyby przeciwstawiając się temu stanowisku, mówili nie, rolą filmowca dokumentalisty nie jest kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać. Jedyną rolą filmowca dokumentalisty jest tak zrobić film, żeby ten odbiorca poczuł się na miejscu zdarzeń, przenieść go na miejsce zdarzeń i on sam na własną rękę po prostu sobie wyrobi pogląd na temat tych rzeczy, które tam się dzieją. Oni przy okazji, ponieważ pisali manifesty i dosyć tak obficie się wypowiadali, tworzyli taką legendę możliwości zaistnienia obiektywizmu w kinie dokumentalnym. Oni wręcz niektórzy z nich mówili, że oto nareszcie dzięki rozwojowi właśnie technologicznemu nadszedł taki moment, w którym marzenie o pokazywaniu rzeczywistości taką, jaka ona jest rzeczywiście, nareszcie się ziściło. I ta ich taka naczelna idea przekładała się na cały szereg rozwiązań warsztatowych, tak bardzo konkretnych, czyli oni na przykład w gruncie rzeczy oni dążyli do tego, żeby osoby filmowane nie dawały żadnych sygnałów świadomości kamery. Taka fraza, która wtedy była często używana przez nich, była taka, że film dokumentalny powinien pokazywać rzeczywistość taką, jaką ta rzeczywistość by była, gdyby nie było przy niej kamery. Takie założenie nieweryfikowalne, tak? Ponieważ tutaj pojawia się kluczowy dylemat dokumentalizmu obserwacyjnego, jakim jest kwestia wpływu kamery na zachowania ludzi, którzy są przez tą kamerę filmowani. I zwykle my wszyscy uważamy, że się inaczej zachowujemy, kiedy kamera się pojawi w naszej obecności, kiedy nas filmuje, ale dokumentaliści akurat z obszaru kina bezpośredniego i prawdę powiedziawszy większość dokumentalistów obserwacyjnych po dziś dzień uważa, że to wcale nieprawda jest, że ludzie w gruncie rzeczy w obecności kamery zachowują się naturalnie, jeżeli tylko umie się tą rzeczywistość przed kamerą dobrze zorganizować. No ale w każdym razie generalnie ideał kina obserwacyjnego jest taki, że kamera obserwuje, ludzie tej kamery nie widzą, a w każdym razie ona nie deformuje ich zachowania. Oni nie nawiązują żadnego kontaktu z tą kamerą i dzięki temu film może pokazać prawdę o danej sytuacji, która jest filmowana. Więc w takim największym skrócie można powiedzieć, że dla formuły właśnie kina bezpośredniego kamera jest pewną przeszkodą w tym sensie, że ona oczywiście musi być, żeby film powstał, ale ona właśnie rodzi pytania i dylematy z zakresu tego, czy można wiarygodnie oddać rzeczywistość, prawda, która jednak się zmienia w momencie, kiedy ta kamera zaistnieje. I drugi nurt, do którego bywa zaliczany ten film, mówię bywa zaliczany, ponieważ sam Chris Marker, reżyser tego filmu, nienawidział, kiedy się mówiło, że ten jego film należy do nurtu cinema verite i zawsze protestował, no ale niestety historycy kina mają tą przewagę, że piszą na temat filmów i konsekwentnie umieszczają ten film w ramach nurtu cinema verite. Drugi nurt opozycyjny, można powiedzieć, nurt cinema verite, opiera się na rzeczy takiej banalnej, że właściwie z dzisiejszego punktu widzenia nawet możemy się zastanowić, co w tym jest takiego niezwykłego, ale to tylko dlatego, że on padł, że tak powiem, ofiarą własnej skuteczności i popularności. Mianowicie ruch cinema verite opiera się na rzeczy, która nam się wydaje najprostsza pod słońcem w filmie dokumentalnym, mianowicie wywiadów po prostu. Tak? I film Piękny Maj, przeważająca jego część, to są rozmowy przed kamerą, rozmowy ludzi przed kamerą. I ruch cinema verite zapoczątkowany 2 lata przed tym filmem przez film Kronika pewnego lata, Rucza i Morena. Te dwa filmy zresztą mają ze sobą wiele wspólnego. Kronika pewnego lata też jest filmem, który się składa z serii wywiadów. Francuscy filmowcy, i teraz tak, po pierwsze, jak mówię, była to rzecz w kinie dokumentalnym nowa, ponieważ wcześniej tych wywiadów czy wypowiedzi prosto do kamery prawie nie było, po pierwsze właśnie z powodów technologicznych, po drugie dlatego, że była inny sposób pojmowania kina dokumentalnego. Więc człowiek, który mówi przed kamerą, wypowiada się przed kamerą, jest był czymś nowym. I mało kto chyba umiał to tak wykorzystać znakomicie jak Francuzi, zresztą cała kultura mówienia francuskiego, prowadzenia dyskusji, prawda? Dzisiaj jak się ogląda telewizję francuską, to czuje się, że Francuzi po prostu są... No, jestem pewien szczególna dystynkcja kulturowa właśnie wynikająca z tej francuskiej sztuki prowadzenia rozmowy. Także zresztą mówiąc nawiasem, także i za kinem bezpośrednim, prawda, leżą pewne elementy takiej typowej mentalności amerykańskiej. No w każdym razie to w tych filmach wyraźnie jest obecne. No i w związku z tym tutaj mamy dwa zupełnie skontrastowane ze sobą podejścia do kina dokumentalnego. W jednym podejściu do kina dokumentalnego kamery jak gdyby nie widać, tak, udajemy, że jej nie ma, obserwujemy rzeczywistość taką, jaka ona jest, prawda, bez kamery albo jaka była bez kamery. W drugim podejściu kamera staje się centralnym punktem, tak, czyli wszystkie działania są prowadzone ze względu na jej obecność. Jest człowiek, który zadaje pytania, są ludzie, którzy odpowiadają do kamery. No i w związku z tym znowu rodzi się pytanie o to, jaka jest relacja pomiędzy obecnością kamery na planie a prawdą, tak? Bo dookoła tego słowa prawda wiele rzeczy się kręci w kinie dokumentalnym, a zwłaszcza wówczas. I przeciwnicy formuły cinema verite mówili, że ludzie kreują siebie, że niekoniecznie mówią prawdę, że nie dowiadujemy się prawdy o rzeczywistości, tylko co najwyżej dowiadujemy się prawdy o tym, co ci ludzie mają do powiedzenia, nawet niekoniecznie to, co myślą, bo oczywiście mogą kłamać, zmyślać, kreować się i tak dalej. Ale twórcy kina właśnie spod znaku cinema verite mówili coś zupełnie innego, mianowicie mówili, że kamera jest katalizatorem prawdziwości, ponieważ człowiek, który zostaje, że tak powiem, zmuszony, a w każdym razie staje przed kamerą, czy siada przed kamerą i się wypowiada, znajduje się w stanie podwyższonej wrażliwości emocjonalnej i jest zmuszony do formułowania myśli czy refleksji, których nigdy by nie sformułował, gdyby nie był do tego zmuszony. Tak? Czyli obecność kamery mobilizuje człowieka do jak gdyby większego zgłębienia swojej własnej sytuacji, zarówno w wymiarze myślowym, intelektualnym, jak i w wymiarze emocjonalnym. I trzeba powiedzieć, znając i te niektóre dokumenty z okresu cinema verite i formuły, która się rozwinęła z tego, ponieważ z tego się rozwinął tak zwany dokumentalizm interaktywny, czyli właśnie dokumentalizm, którego głównym środkiem jak gdyby zarządzania, głównym środkiem wyrazu są rozmowy przed kamerą, trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś to umie robić, tak, jeżeli ktoś umie wytwarzać taką temperaturę emocjonalną, jeżeli ktoś umie nawiązać dobry kontakt, a to jest podstawa warsztatu każdego dokumentalisty, to rzeczywiście sytuacja filmowania, której elementem jest obecność kamery, może wpłynąć na to jak gdyby podbicie emocjonalne czy podbicie także takiego zgłębienia tematu. Oczywiście żadna z tych formuł nie jest formułą na każdą okazję i nie sprawdza się zawsze. Czyli zarówno dokumentalizm obserwacyjny może wydać fantastyczne zupełnie efekty, jeżeli się umie zaobserwować to, co jest ważne w danym elemencie, jeżeli umie się tak tą rzeczywistością zarządzić, żeby ona nie była zdeformowana przez obecność kamery, ale oczywiście także dokumentalizm obserwacyjny może przynieść zupełnie efekty sztuczne, niewiarygodne, fałszywe i tak dalej. I to samo dotyczy tej drugiej formuły, dokumentalizm interakcyjny, który wywodzi się z ruchu cinema verite, może dać fantastyczne efekty właśnie, jeżeli się umie zarządzić sytuacją rozmowy przed kamerą, która ma swoje pewne szczególne właściwości, których nie ma w sytuacji zwyczajnej rozmowy, ale oczywiście może przynieść akty autokreacji, jakiegoś tam kłamstwa, jakichś płaskich czy banalnych spostrzeżeń i tak dalej. Żadna metoda, i to jest takie spostrzeżenie banalne, ale właściwie dopiero te dyskusje z lat 60. to bardzo wyraźnie uświadomiły, że żadna metoda nie gwarantuje jakości. Tak? Natomiast każda metoda wymaga pewnych specyficznych sposobów postępowania, które dla niej właśnie są właściwe. I teraz film dzisiejszy, tak? Jak mówię, film, który jest zaliczany do ruchu Cinema Verite, chociaż sam autor przeciwko temu protestował. Chris Marquez zresztą był człowiekiem, który się nie mieścił w żadnych przegródkach, bo uprawiał wiele rozmaitych rodzajów twórczości. Był i pisarzem, i dziennikarzem, i fotografem, i artystą multimedialnym w późniejszych okresie swojego życia, ale chyba najbardziej, przynajmniej z naszego punktu widzenia, najbardziej się zapisał jako filmowiec. Jego pierwszy głośny film to był film w ogóle zupełnie innego typu, taki film eksperymentalny pod tytułem La Jetée, czyli Taras, który jest takim krótkim filmem składającym się właściwie z nieruchomych fotografii obrazujących sytuację po wybuchu nuklearnym. W jednym miejscu pojawia się taki króciutki ruch, film, który zainspirował bardzo wiele innych filmów i wiele teoretycznych dociekań. Piękny maj, zrobiony chyba w tym samym roku, w każdym razie w tym samym okresie, jest pierwszym takim naprawdę głośnym filmem Marquera, no, po którym następuje cały szereg innych, z których najbardziej znany film Marquera to jest film Sans Soleil, czyli Bez Słońca z roku 1983, który jest filmem innego typu, ale realizującym pewne zapowiedzi, które w tym filmie dzisiejszym są. I teraz przechodząc już do tego filmu dzisiejszego, czyli Pięknego Maja, czasami się mówi o tym, że to jest film, który powinno się oglądać z przypisami, że on powinien zawierać przypisy, ponieważ on jest osadzony w sytuacji francuskiej, która była prawdopodobnie całkowicie czytelna dla Francuzów właśnie w tym okresie, natomiast dla nas już czytelna nie jest i nie ma tam wytłumaczenia, więc co najmniej jedna rzecz bardzo ważna, która tutaj musi być powiedziana, to jest historia wojny algierskiej, która była być może czymś kluczowym dla świadomości francuskiej ówczesnego czasu, mianowicie 8 lat trwające powstanie Algierczyków, walka o niepodległość, Algeria była kolonią francuską i to powstanie kończy się w roku 62, czyli w roku powstania tego filmu, tak zwanym porozumieniem z Evian, które w gruncie rzeczy zawiesza działania zbrojne i w gruncie rzeczy przyznaje Algierii niepodległość. Ten ruch w kierunku przyznania Algierii niepodległości był dla świadomości francuskiej czymś bardzo bolesnym, ponieważ w gruncie rzeczy Francja przestaje być mocarstwem kolonialnym w tym momencie i z tym się wielu Francuzów nie chce pogodzić. W związku z tym na początku lat 60. dochodzi do zawiązania tajnej organizacji, która się nazywa Organizacją Armée Secrète, czyli to organizacja tajnej armii. I to jest organizacja zrzeszająca wielu aktualnych i byłych wojskowych. Organizacja w gruncie rzeczy terrorystyczna. W związku z tym mamy do czynienia na początku lat 60. z zamachami bombowymi. I między innymi dochodzi do czegoś, co jest zmiankowane w tym filmie, ale nie jest dokładnie wytłumaczone. Cały film jest generalnie rzecz biorąc filmowany w maju, tak? Czyli mamy serię rozmów i mamy takie informacje, którego maja dana rozmowa została sfilmowana, za jednym wyjątkiem, mianowicie raz cofamy się do lutego roku 1968 i mamy tam informację o jakichś wydarzeniach z 8 lutego. Wydarzenia 8 lutego to była bardzo traumatyczna historia wówczas, ponieważ po właśnie zamachach terrorystycznych prowadzonych przez organizację tajnej armii odbyła się demonstracja przeciwników tych zamachów terrorystycznych, jednocześnie zwolenników przyznania Algierii niepodległości. Podczas tej demonstracji doszło do zamieszek. Do dzisiaj się uważa, że były one prowokowane przez policję, której przedstawiciele byli zwolennikami utrzymania zależności Algierii. W każdym razie zginęło tam 8 osób, po czym nastąpił potężny tak właśnie demonstracja ogólnoparyska, wiele set tysięcy ludzi na pogrzebie 13 lutego, po czym nastąpił proces założyciela właśnie organizacji tajnej armii, generała Solena, o ile pamiętam. I to jest także jak gdyby wzmiankowane tutaj. Znaczy, jak nie znamy tego podglebia, to nie bardzo wiemy, o co chodzi, ale jest tam taki moment, kiedy jesteśmy przed sądem, wieczorem, jest tłum ludzi, wychodzi człowiek z sądu, to tego dotyczy. I ta kwestia francuskości i Algierii, ona się przez cały czas, przez ten film przewija, ona przez cały czas jest obecna, ale główne pytanie, na które mają odpowiadać kolejne osoby, które udzielają wywiadów, udzielają wypowiedzi w tym filmie, jest takim samym pytaniem, jakie stawiają autorzy filmu Kronika pewnego lata. I to jest to, co między innymi, co te filmy łączy. Mianowicie oni pytają, czy pan, pani jest szczęśliwa. Rozmawiają o szczęściu. To jest taka, można powiedzieć, nie wiem, banalne, trywialne, oczywiste, ważne, ciekawe, w każdym razie pytanie o szczęście. I ludzie oczywiście rozmaicie odpowiadają. Jedni odpowiadają, że są szczęśliwi, inni, że nie. To zanim państwo zobaczycie, co się tutaj dzieje. I w gruncie rzeczy mamy, jak mówię, do czynienia z długim filmem, dwuipółgodzinnym, który w lwiej części, chociaż nie tylko, ale o tym za chwilę, w lwiej części składa się z wypowiedzi rozmaitych ludzi do kamery. I teraz w wypadku takiego filmu, zresztą w wypadku każdego filmu dokumentalnego, niezwykle ważna jest struktura. Krzysztof Kieślowski, który był znakomitym dokumentalistą, zanim stał się znakomitym fabularzystą, wypowiedział kiedyś taką bardzo ciekawą myśl, że podstawowa różnica między filmem fabularnym a dokumentalnym polega na tym, że film fabularny opiera się na rozwoju historii, a film dokumentalny opiera się na rozwoju myśli. Czyli to był taki paradoks, tak? Ponieważ potocznie definiujemy dokumentalizm poprzez to, że on jest bliżej rzeczywistości, ale Kieślowski mówi, nie, podstawowa różnica to jest różnica struktury. Tutaj mamy strukturę narracyjną, rozwój opowiadania, tutaj mamy rozwój myśli. W związku z tym, i zresztą wielu dokumentalistów to potwierdza, tak? Frederick Wiseman, właśnie czołowy przedstawiciel kina bezpośredniego amerykańskiego, mówił, jeżeli widz ma wrażenie, że film działa, to dlatego, że działa jego struktura. W związku z tym można sobie zadać pytanie, czy w wypadku filmu Piękny Maj działa struktura i jaka ta struktura jest, czyli krótko mówiąc, co z tego filmu czyni coś więcej niż serię zarejestrowanych i złączonych w jedną całość wywiadów. I jeżeli mogę zaryzykować taką próbę odpowiedzi, to wydaje się, że tym, co tą strukturę właśnie czyni funkcjonalną, jest to, że ten film krąży nie tylko dookoła pytania o szczęście, tak? Tylko on to pytanie o szczęście problematyzuje i w gruncie rzeczy cofa się, nie wiem czy się cofa, tak? W porządku mojej wypowiedzi się cofa. W tym sensie, że on nawiązuje do tej relacji pomiędzy świadomością kolektywistyczną a indywidualistyczną. Czyli w gruncie rzeczy można powiedzieć, że podglebiem każdej kolejnej części tego pytania, tego filmu jest to, jak się ma sytuacja szczęścia do tego wszystkiego, co nas otacza. Bo oczywiście poczucie szczęścia, jeżeli je tak rozumieć chyba najbardziej potocznie, jest takim poczuciem głęboko indywidualnym, a może nawet egoistycznym. Mi jest dobrze, tak? Kiedy jesteśmy szczęśliwi, to nie mówimy o tym szczęściu w kontekście całego świata, już zwłaszcza nie mówimy o tym szczęściu w kontekście rozmaitych nieszczęść, które się na świecie dzieją. W związku z tym, jeżeli sobie powiedzieć tak, że pytanie o szczęście jest konsekwencją przyjęcia indywidualistycznego systemu wartości, w którym ja jako jednostka jestem najważniejszy, a nie traktuję samego siebie jako części wielkiego kolektywu, to jak w takim razie, czy w ogóle można uzgodnić moją sytuację szczęśliwości na przykład z zamachami bombowymi, które się dzieją w moim otoczeniu, prawda, przez cały czas. I wydaje się, że przez ten cały film właśnie ten dylemat się przewija, się rozwija i gdyby widz nie, że tak powiem, nie był tego tak całkiem pewien, że to właśnie tak jest, tego nie wychwycił, to już autor na samym końcu w bardzo pięknej zresztą frazie to wprost mówi, ja tej frazy nie będę powtarzał, żeby Państwu nie spoilerować, jak to się mówi, tak, ale to jest taka kropka nad i, która jest w tym filmie postawiona. I cały film ma strukturę, która właśnie do tego się odnosi. On się składa z dwóch części. Pierwsza część, można powiedzieć, że eksploruje takie rozmaite prywatne formy szczęścia, tak, czyli mamy na przykład parę zakochanych, którzy są szczęśliwi, albo mamy ludzi, którzy się przeprowadzają ze slumsów do nowego mieszkania i są z tego powodu szczęśliwi, albo mamy ludzi, którzy się realizują poprzez swoją aktywność artystyczną, bądź wynalazczą, bądź naukową i są szczęśliwi, tak. Natomiast druga część jest o wiele bardziej sproblematyzowana, w mocniejszym stopniu jest nasycona właśnie tą sytuacją społeczno-polityczną, tymi nawiązaniami do tego, co się dzieje we Francji w tym czasie, która wręcz odwołuje się do takich kategorii wyższych, czyli rozmawia się o roli religii, o roli Boga, o tym, czy Bóg jest, czy nie, o roli pewnych systemów wartości w życiu człowieka. I ta druga część, zresztą co charakterystyczne, jest zatytułowana Powrót Fantomasa. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie sylwetkę Fantomasa. Fantomas był genialnym przestępcą, tak? Bohater serii filmów kryminalnych z drugiej dekady XX wieku. Zresztą Powrót Fantomasa ma także dosłownie wymiar, ponieważ w latach 60. Francuzi od nowa realizują właśnie filmy o Fantomasie z Jeanem Marais w roli głównej. Ale ten film, ten powrót Fantomasa tutaj w tym filmie w gruncie rzeczy jest powrotem zbrodni, tak? Jest powrotem zła, jest powrotem takiego, bo Fantomas był nieuchwytny, miał wiele twarzy, miał wiele przebrań i nikt nie wiedział, jak wygląda. I tutaj ten powrót Fantomasa to prawdopodobnie jest właśnie ta sugestia czegoś właśnie takiego nieuchwytnego zła, które się w społeczeństwie rozlewa. No i pytanie, czy my w swojej własnej szczęśliwości albo w dążeniu do szczęśliwości to zauważamy, czy nie zauważamy. I wiele pytań z tego filmu jest takich, czy wiecie, co się dzieje we Francji teraz, tak, czy wiecie, co się stało w maju, dlaczego maj jest ważny, ludzie wiedzą albo nie wiedzą, tak, i następnie na drugim etapie właśnie następuje to odniesienie tych wątków prywatnej szczęśliwości do pewnych zagadnień ogólniejszych. Niezależnie od tego w tym filmie też jest wiele takich bardziej, można powiedzieć, konkretnych rzeczy, które się dzieją wtedy we Francji, a więc na przykład kwestie strajków, kwestie no właśnie Algerii, ale także w kontekście konfliktu rasowego. Widać wyraźnie z tego filmu, co zresztą wiadomo skądinąd, że Chris Marker był człowiekiem o nastawieniu lewicowym, w takim rozumieniu lewicowości, jakie wykluwa się w latach 60., tak? Bo jeszcze jeden przełom, który w latach 60. następuje, to jest moment odejścia tak zwanej starej lewicy i pojawienia się nowej lewicy. I to na tym filmie widać, na czym polega stara lewica, na czym polega nowa lewica. Stara lewica definiowała siebie poprzez pryzmat kategorii marksistowskich, a więc kładła nacisk na klasę robotniczą jako z jednej strony tą klasę najbardziej poszkodowaną, z drugiej strony potencjalnie najbardziej rewolucyjną, mającą w sobie, niosącą w sobie ducha rewolucji. Na początku lat 60. okazało się, że klasa robotnicza w gruncie rzeczy nie za bardzo chce się buntować, ponieważ dosyć dużo sobie wywalczyła. Nowa lewica przenosi ośrodek swoich zainteresowań na rozmaite grupy wykluczone, które nie są definiowane koniecznie poprzez wykluczenie ekonomiczne, czyli to może być wykluczenie na przykład narodowościowe, wykluczenie rasowe, później się pojawia wykluczenie seksualne, którego akurat tutaj nie ma, ale w każdym razie ten ruch, tak, ta mentalność nowolewicowa w filmie Markera jest wyraźnie widoczna. Także ten film jest ciekawy jako fotografia stanu ducha Paryżan i Francji właśnie początku lat 60. Jest ciekawy jako próba takiego filmowego oswojenia tego ważnego, jak mi się właśnie wydaje, dylematu, prawda, czy jest możliwe szczęście, które nie jest egoistyczne i które nie, jak gdyby nie zawęża świat tylko do mojej własnej perspektywy. Ale Chris Marker nie byłby tak poważanym filmowcem, gdyby nie było jeszcze taka wisienka na torcie, która troszeczkę zaburza to wszystko, co powiedziałem, co jakoś tam mieści się w porządku, nawet i ambitnej, ale jednak publicystyki. Mianowicie, i to zresztą także wiąże się z formułą tego filmu. Ten film, można powiedzieć, że należy do gatunku symfonii miejskich, tak? Bo przedstawia symfonie miejskie, to taki gatunek filmu, który był pierwszą emanacją dokumentalizmu artystycznego. Symfonie miejskie pojawiły się w latach 20., czyli w trzeciej dekadzie XX wieku. Takie najbardziej znane symfonie miejskie, tak, takie jak Człowiek z kamerą, czy Berlin Symfonia Wielkiego Miasta, czy Symfonia Donbasu, czy A propos Nicei. To były wszystkie filmy, które próbowały oddawać za pomocą wizualności jakości muzyczne. Tak? Czyli to były filmy, które zwykle miały ten sam schemat, czyli rano się budzi życie, następnie w mieście coś tam się dzieje, wieczorem życie zamiera. Natomiast niezwykle ważne w tych filmach był właśnie rytm, było obrazowanie, były wartości jak gdyby takie czysto wizualne. Mniej chodziło o to, co te filmy przedstawiają, a bardziej chodziło o takie czyste wartości z zakresu formy filmowej. Z tego powodu właśnie symfonie miejskie były uważane za pierwszą inkarnację dokumentalizmu pojmowanego nie w kategoriach przedstawiania rzeczywistości, nie w kategoriach wpływania na rzeczywistość, a w kategoriach czystej formy i próby jak gdyby dostarczania jakości estetycznej właśnie za pomocą kina dokumentalnego. I ten film Markera ma właśnie taką właśnie należy do symfonii miejskich, o już inaczej pojętych. Oczywiście nie mamy tutaj tych obrazków życia miejskiego, bardzo często inspirowanych futurystycznie, jak było w klasycznych symfoniach miejskich. Natomiast generalnie można powiedzieć, że to jest fotografia Paryża z jednego miesiąca, skupiająca się na życiu wewnętrznym tych Paryżan. Ale jak Państwo zauważycie, co pewien czas pojawiają się tam takie przerywniki, kiedy ludzie przestają mówić, kiedy mamy zdjęcia rozmaitych aspektów Paryża, bardzo zresztą fajnie fotografowanych, tak, architektury paryskiej, życia paryskiego. Zresztą pod sam koniec filmu pojawia się taki fragment zdjęć przyspieszonych i on właściwie mógłby być przeniesiony z klasycznej symfonii miejskiej. I tym zdjęciom właśnie, które mają wyraźny taki walor poetycki, Marker, towarzyszy tekst. Właśnie taki tekst o charakterze refleksji filozoficznej z wyraźnymi właśnie takimi też walorami poetyckimi. I w niektórych momentach tego filmu w gruncie rzeczy ta funkcja czysto poetycka bierze górę nad tą warstwą właśnie znaczeniową i publicystyczną, jak gdyby nie niwelując jej oczywiście, ale wzbogacając ten film o właśnie taki wymiar, który nie da się sprowadzić do czystej dyskusji o charakterze znaczeniowym. I to jest strona, w którą Marker następnie poszedł. Jeżeli mówimy o tym filmie Saint-Soleil jako filmie najbardziej znanym Markera z początku lat 80., to jest właśnie film, w którym obrazom rozmaitych miejsc na świecie, obrazom podróży towarzyszy poetycki tekst jego autora mówiony spoza kadru. Ale jak mówię, to jest później. W tym filmie to się pojawia tylko w pewnych momentach. Natomiast ta cała właśnie warstwa myślowa i warstwa rejestracyjna i warstwa sfotografowania tego momentu historii Francji i Paryża jest czymś, co do dzisiaj pozostaje jako niewątpliwy tego filmu walor. Dziękuję Państwu. I zachęcam, jeżeli Państwo będziecie mieli ochotę na rozmowę, do rozmowy po filmie.
Dziękujemy bardzo. I teraz przed filmem jeszcze 15 minut przerwy.